Drodzy Państwo, dziś w ramach katechezy wysłuchamy oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 4 lutego 2015 roku, a po tym oświadczeniu mam nadzieję, że uda nam się połączyć z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, który będzie razem z nami na antenie odpowiadał na Państwa pytania. Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 4 lutego 2015 roku. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale pierwszym podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w artykule 18, jest założenie, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu, obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach ministra zdrowia, pomysłach pełnomocnika rządu do spraw przeciwdziałania przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa. Lecz jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi, w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnej więzi i prokreacji. Polski system prawny gwarantuje instytucję małżeństwa zawartego między kobietą i mężczyzną o wskazanych wyżej zasadach konstytucyjnych w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia ważną funkcję społeczną związaną z założeniem rodziny, macierzyństwem i rodzicielstwem. Nawet jeśli pewne udogodnienia przysługują małżonkom z samej tylko racji pozostawania w związku małżeńskim, bez względu na realizowanie tej funkcji, są wyrazem jednolitego traktowania każdego małżeństwa ze względu na jego otwartość, na jej realizację i zachętą do wkroczenia na drogę małżeństwa przez innych. Oczywiście nie oznacza to lekceważenia przez prawo tej wartości, jaką jest osobowa i emocjonalna więź samych małżonków, ani tego, że więź ta może być owocna dla społeczeństwa także wtedy, gdy małżonkowie z takich czy innych powodów nie mają naturalnych ani adoptowanych dzieci. Z tych wszystkich powodów z uznaniem dostrzegamy każdą inicjatywę, która wspiera małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie rodzicielstwa bez nadmiernego lęku o pracę, czy wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla społeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną zmianę prawa pracy w postaci wydłużenia urlopów rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców, czy promowaniu udogodnień wynikających z karty dużych rodzin. Niestety, polityka naszego państwa nie jest konsekwentna. Obok wskazanych działań pojawiają się takie inicjatywy, które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw także dlatego, że są oparte na kłamstwie, według którego nowe rozwiązania prawne mają służyć dobru jednostki, podmiotowości kobiet czy promocji przysługującym każdemu z nas przyrodzonych praw. Wspierają one budowanie relacji międzyludzkich, pozbawionych trwałości i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują do atrakcyjności pozostawania poza związkami małżeńskimi, skutkując ostatecznie samotnością, poczuciem pustki i niepokoju u wielu ludzi. Do działań negatywnych tego rodzaju należy wprowadzenie do sprzedaży bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego. Już samo dopuszczenie do szerokiej dystrybucji środka, który ma działanie nie tylko zapobiegające rozwojowi ciąży, ale także prowadzące wprost do śmierci zarodka, jest sprzeczne z prawem do ochrony życia człowieka od chwili jego poczęcia w łonie matki. Stanowczy sprzeciw budzi fakt dostępności środka wczesnoporonnego dla osób niepełnoletnich, w przeciwieństwie choćby do alkoholu. Tymczasem korzystanie z tego środka stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego kobiet, tworząc m.in. ryzyko zaburzeń płodności. Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo przez Sejm prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Już 5 lutego bieżącego roku połączone komisje sejmowe mają zająć ostateczne stanowisko w sprawie ustawy ratyfikującej tę konwencję. Z całą mocą podkreślamy, że przemoc, zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn, jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Wspomniana konwencja nie wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. W zmianie modelu społecznego z tego, który nawiązuje do tradycji i kultury chrześcijańskiej, na pełen swobody i samorealizacji model wynikający z kultury lewicowo-laickiej dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się najwyższy poziom stosowania tego rodzaju przemocy. Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej założenia wynikają ze skrajnej, neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przed nadaniem uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów, który ma określić, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa. Nasz poważny niepokój budzą również ataki na przedmiot nauczania, przygotowanie do życia w rodzinie, realizujący w szkołach edukację seksualną, która promuje wychowanie do abstynencji, czystości i wierności. Coraz wyraźniejsze są próby zastąpienia tych treści programem promującym swobodę korzystania z wolności seksualnej, uczącym technik antykoncepcyjnych zamiast odpowiedzialnej dojrzałości za swoją seksualność i przyjaźni z innymi, a w końcu odzierającym sferę życia seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny. Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest kolejna zapowiedź przygotowania ustawy o związkach partnerskich. Jej ideą jest nadanie wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy się małżeństwo. Nie można tego rozumieć jako naszego potępienia ludzi nawiązujących relacje pozamałżeńskie, w tym osób homoseksualnych, ani jako zaprzeczenia potrzeby ochrony ich intymności. Jednakże do ustanowienia racjonalnych i sprawiedliwych udogodnień prawnych, które pomagałyby tym ludziom prowadzić ich sprawy prywatne, nie potrzeba instytucjonalizacji związków niemałżeńskich na bazie schematu małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje prawne, nie znające płci ani orientacji seksualnej, mające o wiele bardziej uniwersalny zakres zastosowania – pełnomocnictwo, współwłasność, umowa spółki, przydatne w razie wspólnego prowadzenia gospodarstwa, testament i tym podobne. Wymienione działania są sprzeczne z obowiązkiem władz publicznych do realizowania zamysłu konstytucyjnego wyrażonego w jednej z zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, otwarte na rodzicielstwo, macierzyństwo i stanowiące bazę budowy rodziny. Nie jest to subiektywny pogląd Kościoła katolickiego. Przecież Polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, że ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo. Artykuł 18 Konstytucji. Celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest bowiem nałożenie na państwo, zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejących między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami, nie zaś odwrotnie. Wymienione działania budzą nasz niepokój, zwłaszcza w kontekście poważnego osłabienia polskich rodzin, o czym świadczy dramatyczna sytuacja demograficzna, rosnąca liczba rozwodów, a także wzrastająca liczba dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. Ponadto osłabieniu rodzin sprzyja wysokie bezrobocie i emigracja milionów naszych obywateli, szczególnie młodych, w poszukiwaniu pracy. W tej sytuacji bardzo potrzebna jest autentyczna polityka prorodzinna, która powinna znaleźć się w centrum zainteresowania państwa, samorządu lokalnego, obywateli i mediów. Decyzją Sejmu obecny rok 2015 został ogłoszony rokiem Jana Pawła II, papieża, który dokonał przewrotu kopernikańskiego w etyce seksualnej, opartej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, koncepcji innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz nowoczesnego feminizmu akcentującego wyjątkowość i prawdziwą podmiotowość kobiet. Taka proklamacja jest niczym innym jak zobowiązaniem do podążania za ideałem życia, jaki pozostawił nam nasz wielki rodak. Pragniemy, by dla polskiego ustawodawcy powoływanie się na Jana Pawła II nie stało się jedynie pustym, pozbawionym choćby odpowiedzialności za słowo gestem. Liczymy na to, że nauczanie papieża Polaka, obrońcy rodziny i ludzkiego życia, stanie się inspiracją do podejmowania mądrych oraz odpowiedzialnych działań zmierzających do ochrony rodziny i jej praw. Podpisali arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Każda rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech
się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask, twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask, twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Numer do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Jest z nami już ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże ojcu Grzegorzowi i wszystkim radiosłuchaczom Radia Maria.
I odbieram pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rodzica Kazimiera z Głogówka. Proszę ojca, księdza biskupa i ojca Grzegorza, ja mam taką propozycję, ażeby ten apel, który skierowali biskupi polscy, był wygłoszony we wszystkich kościołach w Polsce podczas mszy świętych. To jest pierwsza sprawa, która myślę, że byłaby bardzo przydatna, bo jednak nie wszyscy słuchają Radia Maryi, a dobrze by było, żeby to usłyszeli wszyscy. Druga sprawa, która mnie bardzo niepokoi, otóż ja widzę, że bardzo często zdarza się, nawet tu, w tych okolicach, gdzie ja mieszkam, że posłowie, którzy są posłami PO, głosują w Sejmie na właśnie takie ustawy jak ta, którą w tej chwili wczoraj przegłosowano, są przez księży, przez zakonników promowani na różnych spotkaniach, na różnych, to jest coś nienormalnego moim zdaniem. Ja uważam, że takie osoby powinny być, ja nie mówię, że ich trzeba karać, że trzeba ich, ale po prostu to, co oni robią, jest złe. I Kościół tego nie może akceptować. Dlaczego tak się dzieje? To niekorzystnie wpływa. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co jest, po prostu są ogłupiani w ten sposób, bo nie wiedzą, czy to, co oni robią, jest dobre, czy to, co Kościół głosi, jest dobre. Więc Kościół musi też w końcu zająć takie stanowisko konsekwentne. Przecież to, co nasza wiara głosi i to, co nam przyniósł Pan Jezus, to musimy akceptować i tych ludzi trzeba, żeby Kościół jakoś wynosił i pokazywał ich, a nie postacie takie, które w Sejmie głosują za takimi właśnie ustawami, a w rzeczywistości, a później się w Kościele zajmują pierwsze ławy, są akceptowani, są zapraszani na różne spotkania. Ja myślę, że to jest coś nie w porządku. To tyle, co ja chciałam w tej sprawie.
Dziękuję Pani Kazimiero. Szczęść Boże Pani.
Dziękuję. Pani Kazimiero, poruszyła Pani jedną łatwą sprawę i jedną trudną. Łatwa to jest to, ażeby apel i głos również episkopatu, bo głos episkopatu jest, gdy idzie o tę ustawę, bardzo jasny i sformułowany też w oficjalnym dokumencie, żeby go spopularyzować. To jest oczywiście już potem kompetencja każdego z księży biskupów, ażeby dać określone polecenie księżom. Jestem przekonany, że w wielu wypadkach albo w ogłoszeniach, albo w osobnych komunikatach ta sprawa będzie poruszona. Zresztą konferencja marcowa, plenarna księży biskupów w sporym procencie programu będzie też poświęcona sprawom rodziny, oczywiście w kontekście synodu, który będzie w październiku, ale przy tej okazji na pewno pojawi się ten wątek w nawiązaniu do nieszczęsnej ustawy i od nowa przypomnimy, czyli powiedzmy głos oficjalny Kościoła w rozmaitych poziomach, aż do najbardziej zespołowego wystąpienia, czyli albo prezydium konferencji plenarnej, albo całego zebrania plenarnego, ten głos brzmi i on, myślę, że we wszystkich też mediach katolickich, tych zwłaszcza tygodnikach kolorowych, jak my to mówimy, a więc niedziela, gość niedzielny, przewodnik katolicki, idziemy, głos gość niedzielny i tak dalej, to na pewno to się wszystko pojawi. Natomiast trudniej jest z tym drugim problemem. Dlaczego trudniej? Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Sejm przegrał, nie wygrał, przegrał. Przegrał Sejm z decyzją przeciwko Panu Bogu. To znaczy przegrał, głosując przeciwko rodzinie. I to jest oczywiście zdecydowanie, mówić o tych posłach, którzy podnieśli rękę za ratyfikacją ustawy. Ale tą jasną odpowiedź przegrał można rozłożyć na kilka albo i kilkanaście warstw, jak to dzisiaj ludzie mają w zwyczaju. Rozróżnimy, rozróżnimy. Przecież nikt nie jest za przemocą. Ja byłem tylko przeciw przemocy. Ja nie widzę tych pułapek, które są wewnątrz tekstu i tak dalej, i tak dalej. Tekst jest tak zakłamany i tak zakamuflowany, że wielu posłów, ja mam nadzieję i jestem przekonany, którzy głosowali za ratyfikacją, w ogóle nie wiedzą, za czym głosowali, nie wiedzą, jak groźny program wprowadzają w polskie głowy do polskich rodzin. I to jest pierwsza sprawa. A więc znów praca nad świadomością posłów czeka nas, również tych księży, którzy zapraszają ich do pierwszych ławek albo i publicznie dziękują. Natomiast jest dobrym zwyczajem i dobrze, gdyby ten zwyczaj podtrzymać, że poseł jest osobą szanowaną w terenie. Zresztą był wybrany. Był wybrany. To nie proboszcz wybrał swojego delegata, tylko wybrała ta gmina, wybrał to środowisko. Polska wybrała. Więc proboszcz po prostu odnosząc się do szacunku do posła jako osoby publicznej, osoby odpowiedzialnej, odpowiednio też wita, odpowiednio też traktuje, tak jak każdego nauczycieli, czy przedstawicieli samorządu, czy miejscowych jakichś, powiedzmy, rodaków, profesorów albo inne osoby. To jest problem tej starej, bardzo pięknej obyczajowości. Ale zwróćmy uwagę na to, pani Kazimiero, wybrał nie proboszcz, tylko wybrała Polska. I teraz dopiero ja zaczynam trudne pytanie stawiać. A co ze świadomością Polaków? Przecież tych, co podnosili ręce przeciwko życiu, z imienia, z nazwiska wszystkich znamy. Niektórzy bluźnili Bogu i za bluźnierstwo dostawali wysokie punkty wyborcze. Wobec tego pracujmy nad tym, aby nasze chrześcijaństwo rozeszło się do serc. To wtedy i w pierwszych ławkach w kościele będą siedzieć ludzie o otwartych umysłach i o odważnych sercach. Bóg zapłać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jurek Strunia, kłaniam się, pozdrawiam ekscelencję księdza biskupa oraz ojca Grzegorza. Zanim krótką swoją uwagę do tej ustawy i do tutaj listu episkopatu przedstawię, to no muszę z przykrością zgodzić się w 100% z panią Kazimierą, z moją poprzedniczką, ekscelencja, bo to, co ksiądz biskup w tej chwili powiedział i próbował tą, rozumiem, drugą stronę tej sytuacji przedstawić, to niestety, ale to jest podpowiadanie tym zdemoralizowanym posłom linii obrony. I prosiłbym naprawdę takich rzeczy nie robić. To są dorośli ludzie, oni mają swój rozum, niech oni sami bronią się. I natomiast te osoby duchowne, obojętnie czy zwykły kapłan, czy biskup, czy kardynał, który fotografował się z tymi kłamcami podczas kampanii wyborczej, powinien dzisiaj umieć powiedzieć katolikom zwykłe przepraszam. Tym bardziej, że było również, ekscelencjo, wyraźnie, jasno artykułowane domaganie się, że na antenie Radia Maryja wszystkie partie mają być jednakowo traktowane. Była krytyka ze strony również episkopatu, że promuje tylko jedną czy dwie partie, czy ileś. Więc to jest niestety, to jest przyczyna tego, o czym ksiądz biskup mówił w tej chwili na koniec, że co się stało z narodem. No takich niestety mamy w dużej mierze przywódców moralnych, którzy nie potrafią narodowi pokazać jasnej drogi. To jest, takie jest moje zdanie. Natomiast odnośnie tej ustawy i skutków, powiem tylko swoje doświadczenia, znaczy z rodziny konkretnie. Taki przykład. Jakie leki są dostępne na receptę, a jakie bez recepty? Zwykła maść na dolegliwości skórne, czy wręcz powiem na hemoroidy. Skuteczna maść na hemoroidy jest dostępna tylko na receptę wypisaną przez lekarza. Natomiast pigułka, która zabija dziecko, ma być dostępna bez recepty 15-letniej dziewczynce, bez wiedzy rodziców i tak dalej. To jest po prostu... Dlaczego tak się dzieje? Otóż jestem przekonany, że jest niestety wpływowe grono lekarzy, którzy robią interes na tym, że mogą wypisać te recepty, bo wtedy producenci są zainteresowani skorumpowaniem ich, po prostu zorganizowaniem ich im jakiejś konferencji w Nowym Jorku, prawda, na swój koszt i tak dalej. I tylko z tego powodu to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, z troską o zdrowie. Wiele z tych leków, które u nas są na recepty dostępne, łącznie z antybiotykami, przynajmniej maść na oczy z antybiotykiem na przykład, to ja, będąc za granicą, normalnie kupuję bez recepty w aptece i tam nie ma pytania, czy pan ma receptę na to, tylko czy jest pan pewien, że to panu pomoże.
Panie Irku, dziękujemy.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, niezwykle dorosły głos, w sensie merytorycznym, nie mówiąc już o osobie, która tę opinię wypowiada. Jestem wdzięczny Panu Bogu i ludziom, że dyskusja jest na temat i dyskusja jest, nazwijmy to, linearna, to się mówi, nawiązuje głos do głosu. Po prostu rozmawiamy, szukając rozjaśnienia bardzo trudnego tematu, który zaczęła pani Kazimiera, ale w tej chwili głos Torunia pana. Ja sobie napisałem Jurek, a może on Irek jest. To jest sposób naszego w ogóle funkcjonowania publicznie. Tak powinniśmy publicznie funkcjonować. Słuchamy się nawzajem, próbujemy rozumieć swoje argumenty i próbujemy też dalej prowadzić ku jakiemuś rozwiązaniu. Otóż chcę podjąć, bo nie mam wątpliwości co do drugiej części wypowiedzi, tam pigułka po, ja mam tu zresztą u siebie już kilka notatek, bo na te tematy dyskutowałem wielokrotnie w ostatnich dniach, więc to nie ma wątpliwości, że to jest zmowa między politykami, a właściwie ideologami, bo tak trzeba to ustawić. Z jednej strony są ideolodzy, a więc ci, przepraszam, ja to powiem wprost, obłąkana koncepcja budowy nowego człowieka, nowego świata. Mówię wyraźnie obłąkana, bo to nie jest ze zdrowego rozsądku, tylko z motywów absolutnie poza bym powiedział, ludzkich, zniszczyć świat i zbudować nowy. Tak daleko trzeba sięgać do tej nowej ideologii. I ta nowa ideologia wynajmuje wszystkich, którzy na niej mogą zbić interes, a więc są politycy, są też finansiści, to znaczy wielcy właściciele wielkich fortun. A po drodze są zakłady farmaceutyczne, są różne układy nawet i między korporacjami lekarskimi i tak dalej. To my to znamy. Zresztą Radio Toruńskie, Radio Maria bardzo często przysługuje się tej naszej świadomości, bo sporo na ten temat jest informacji, ale myślę, że też i tak przeciętnie wśród ludzi zaczyna to powoli docierać do świadomości. Natomiast najtrudniejszy jest ten teren, nazwijmy to polityczny, ale nie w ogólnych zasadach. Zasady ogólne są bardzo proste i dokumenty Kościoła są bardzo jasne. Ja mojemu miłemu rozmówcy z Torunia gratuluję. Nie cytował wprawdzie, ale treściowo prezentował te ostatnie głosy ze strony i Ojca Świętego wprost i właśnie dwóch adhortacji i też dokumentu o obecności w życiu politycznym, publicznym katolików. Także te oficjalne głosy są uporządkowane i prawdą jest, że każdy poseł musi wiedzieć, dlaczego podnosi rękę. Kochany panie Irku czy Jurku, niech pan zobaczy, co robią nasi eurodeputowani za ileś tam tysięcy euro miesięcznie. Biegną do biura, biorą kartkę jak są głosowania i patrzą na ściągawkę, jak głosować, który numer jak nacisnąć. I to jest bieda. Powinni wiedzieć, a faktycznie nie wiedzą. Trochę ich tłumaczę, znów podpowiadam im linię obrony. Tego jest tak dużo. Język jest tak zawikłany. Produkuje się tony pomysłów i w tych euro, nazwijmy to parlamentarnych, i w naszych krajowych, w tych laboratoriach różnych paragrafów. Że on, ten eurodeputowany czy nasz poseł nie chwyci. Nie, ani materia nie jest mu znana, ani czasu na to nie ma, nawet jak jest pracowity i próbuje tę swoją pensję, czy to się nazywa inaczej, w wypadku posła, tą dietę, czy może jeszcze inaczej, próbuje odrobić porządnym studiowaniem. Nie chwyci. Korzysta z podpowiedzi, korzysta z tak zwanych opinii eksperckich, czy z czego innego. I znów to jest ten następny poziom dochodzenia do świadomości. A teraz schodzimy całkiem nisko, to znaczy bezpośrednio kontakt osobisty. I tutaj nie uchylam głowy, ani w piusce, ani bez piuski. Za każdy błąd publiczny, czyli za każde odezwanie się publiczne nasze, Kościoła, ponosimy odpowiedzialność przed Bogiem przede wszystkim, ale też i przed narodem. I mogę powiedzieć, kochany panie, osobiście, ja mam już sporo lat, 80 dochodzi, wielokrotnie zaprzyjaźniłem się z wielu ludźmi, którzy w tej chwili jeszcze ciągle są albo mężami życia publicznego. Jest wśród tych przyjaźni dużo szlachetnych, konsekwentnych, wspaniałych postaci, do dzisiaj przejrzystych. Ale mogę panu powiedzieć, ile razy się po prostu nie tylko rozczarowałem, ale boleśnie zostałem dotknięty zdradą sprawy, która dla mnie jest najświętsza. Bóg, wiara, moralność, ojczyzna. A mój przyjaciel ciągle mi mówi, że on ma jeszcze jakieś swoje osobiste cele, najczęściej finansowe albo inne. I co ja mam teraz powiedzieć? Ogłosić publicznie, ja mam możliwości, chociażby przez radio, że ten mnie zdradził, tamten zdradził, ów zdradził. Dochodzi wtedy już to, co my nazywamy stygmatyzacja osobista. Kościół broni każdego nazwiska. Nie tylko w ten sposób, że małą czarną listewkę naklei na oczy i napisze, że ten i ten burmistrz tam i tam, ale tam jakiś pan Ignacy P. to popełnił takie i takie. I to się nazywa, że prawnie nie wytykamy, nie stygmatyzujemy człowieka imiennie. Nie, Kościół naprawdę realnie chroni każdego do końca, żeby mu po prostu stworzyć jakieś szanse na głębsze myślenie albo wręcz na powrót do Pana Boga. Więc my używamy o wiele głębszego, bym powiedział, mechanizmu ochrony godności ludzkiej, aniżeli czysto formalny zabieg, który dzisiaj w prawie czy w mediach się stosuje. I tutaj między nami rzeczywiście jest poważna praca do zrobienia i musielibyśmy w Toruniu się spotkać albo w Łomży na poważnej rozmowie, bo z Panem widzę, można by naprawdę głęboko wejść w ten współczesny, to jest konkretny problem Kościoła. Bardzo konkretny. Ludzie nasi ochrzczeni, którzy przychodzą co niedzielę do Kościoła, błędnie postępują, to nie tylko źle głosuje, a jak on żonę rzuci, a jak on zdefrauduje cudzy majątek albo rzuci się na czyje życie i tak dalej. Co ten proboszcz ma zrobić? Ogłosić nam wojnę? Ten jest wyklęty, ten wyklęty, ten wyklęty, ten wyklęty. Właśnie w tym miejscu Kościół znalazł się przy pedagogice Chrystusa, która nie jest taka łatwa do pojęcia w kategoriach biało-czarnej. I dlatego też czeka nas jeszcze dalsza rozmowa. Bardzo dziękuję i pani Kazimierze, i panu Jurkowi z Torunia.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza biskupa, ojca prowadzącego Benigna ze Świętokrzyskiego. No, ksiądz biskup mówi o tej pedagogice, że nie można tak napiętnować, ale Pan Jezus był radykalny. Mamona to jest coś najgorszego, bo to pochodzi od diabła. Tymi właśnie materialnymi sprawami kusi każdego. I dlatego i do tej odpowiedzialności społecznej to wszystko tak chcę nawiązać. Możemy napiętnować, bo jeżeli my wybieramy posła i on jest tym głosem publicznym, i on głosuje przeciwko życiu, przeciwko wierze, z której wyrósł, i on przychodzi do kościoła, to my mamy prawo zareagować. Pan Jezus co zrobił z tymi od mamony? Wziął bicz ze sznurków i przegonił. I my dzisiaj też tak możemy, bo jeżeli ten poseł jest wybierany i on przeciwko życiu głosi i przeciwko wierze podpisuje się, to ludzie, którzy widzą go w kościele, bo on może pojechać do innej parafii, bo ludzie są przebiegli, a znają go, to powinni dojść i powiedzieć, proszę pana, pan bezcześci tu podłogę, proszę wyjść. Można to zrobić. On się musi obudzić, bo jeżeli oni dla mamony tam idą do tego Sejmu i tylko właśnie słyszą, że będziesz na początku listy, to my musimy nimi wstrząsnąć. Pan Jezus był radykalny. Jak powiedział im, groby pobielane jesteście, a w środku robactwo. I to, że te szklane budynki stalowe tam w Brukseli stoją, a pod tym wszystkim robactwo. Musimy nazwać po imieniu rzecz. Musimy nazwać rzeczy po imieniu, bo inaczej to oni myślą, że oni robią dobrze. No to polukrowane wszystko, a pod spodem trucizna. No ci posłowie niestety, ale psują nasz kraj. No trzeba im powiedzieć to prosto w oczy. Człowieku, wyjdź z kościoła. Dobrze, są tam inni, którzy na ciebie zagłosują, bo też są za mamoną. Ale ja jestem wierny Bogu. Wyjdź z kościoła. Zastanów się w domu, czy jeżeli chcesz przyjść z powrotem, to idź do konfesjonału, przeproś Pana Boga, powiedz, że tak więcej nie będę robił i zacznij się zachowywać inaczej. I Pana Prezydenta i Panią Kopacz nie wolno wpuścić do kościoła. Trzeba stanąć przed kościołem i grzecznie powiedzieć, proszę Panią, Pani bezcześci tutaj kościół, tu jest Pan Jezus, a Pani tam głosuje przeciwko życiu, przeciwko wierze, a teraz Pani wchodzi do kościoła. Naprawdę, proszę nie wchodzić. I w końcu niech oni się obudzą, bo oni uważają, że ta ich religia to jest osobistą sprawą tylko w domu. Nieprawda. Po co Pan Jezus chodził i głosił? Nie powiedział, że słuchajcie, to jest tylko w domu, zróbcie sobie ołtarzyk i módlcie się tutaj do Boga. Tylko kazał wprowadzać te zasady wszystkie, pomagajcie sobie. A dzisiaj tylko pieniądz i pieniądz. Emerytom po 30 zł, a sobie karuzela PO po stanowiskach po milionie odszkodowania. No przecież mówi się, a pluje się, a oni mówią, że deszcz pada. No nie może tak być i Kościół też musi się jasno określić. Jakby nie Radio Maryja, jaka by dzisiaj Polska była? Ja tak się zastanawiam. Boże, to jest przyczółek boski, który rozwala to zło i niszczy. I dobrze, że trwa już 23 lata, a jakby tego nie było, no to był ksiądz, ojciec Rydzyk, no prorok wziął i przewidział to wszystko. A Kościół na początku, no cieszył się, że przemiany. Ale już było widać, że te prawy prywatyzacje to jest łobuzerstwo, to jest rozwój w biały dzień, to jest zniewolenie społeczeństwa całego, ten dorobek jest całego narodu i Kościół musi głośno to wyartykułować. Dobrze, że już teraz nazywa Kościół wszystko po imieniu, ale gdzie był 10 lat temu, 15 lat temu? Już ojciec Rydzyk ostrzegał. No może mój głos jest radykalny, niech ksiądz biskup się ustosunkuję i proszę mnie sprowadzić do parteru, jeżeli przekroczyłam w jakimś miejscu no, tą ocenę. No bo ja jestem otwarta.
Dziękuję Pani Wenigda.
Słyszę tak. No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na razie mamy trzy jednobrzmiące głosy. Charakterystyczne. Dobrze, że one są i dobrze, że będą też zarejestrowane, bo to dla nas wszystkich jest ważna informacja, jak daleko nieodpowiedzialność naszych władz prowokuje ludzi do właśnie radykalnych rozwiązań, aż do takich, że zamykamy Kościół na klucz i przepędzamy grzeszników z Kościoła. Tylko nie bardzo wiem, jak jeszcze podłączać, bo to nie tylko parlament jest za tym. Za taką ustawą jest jeszcze cały szereg osób, które mają podobne poglądy i właśnie powinniśmy przy wejściu do kościoła przebadać wszystkie poglądy. Co myślisz o zabijaniu dzieci, co myślisz o zdradzie małżeńskiej, co myślisz o kradzieży. To jest przykazem Bożych, czyli spowiedź przed wejściem do kościoła i dopiero wpuszczam. To jest oczywiście pewnego rodzaju jakby komentarz troszkę z kolei z mojej strony przerysowany tego radykalizmu, który prezentowała nasza rozmówczyni ze Świętokrzyskiego. Otóż proszę Panią, najpierw chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus w Ewangelii to ma taki bardzo bogaty życiorys i ma niezwykle bogaty wizerunek. Więc ten wizerunek Jezusa, który mówi o grobach pobielanych, który poprzewracał handlarzom kioski, a właściwie stoliki, który wypędził tych, którzy tam próbowali handlować jakimś drobiazgiem, który ostro powiedział do Piotra, jesteś mi zawadą, jesteś szatanem. Ten Pan Jezus rzeczywiście w pewnych momentach daje nam bardzo jasne rozróżnienie, co jest dobre, co jest złe, co jest zło. I to nam zostało dzięki temu, w ogóle my możemy odważnie publicznie mówić, bo gdybyśmy nie mieli w Ewangelii jasnej oceny, co jest dobre i co jest złe, to byśmy się wszyscy tak kołysali na lewo i na prawo, jak liście na wietrze, jak się kołyszą nasi politycy, parlamentarzyści i różni inni nasi współmieszkańcy. Więc to jest pierwsza sprawa. Najpierw upominam się o pełny obraz Jezusa, który dokładnie przyglądał się grzesznikowi i gdy widział szansę tom go podnosił i mu nawet przy publicznych jego błędach udzielał przebaczenia pod jednym warunkiem, nie grzeszy więcej. To jest ten warunek, o którym mogłaby nasza kochani pani i dwoje poprzednich od razu oprzeć się i zastopować dalszą dyskusję, powiedzieć zaraz, to najpierw niech posłowie się nawrócą i powiedzą, będziemy głosować za, a potem dopiero ich puścimy do kościoła. Otóż mamy jeszcze kilka innych takich trudnych, przegranych. Ja celowo nie mówię w tej chwili konkretnie, bo zaraz mi ktoś powie, że się włączyłem do kampanii i to już parlamentarnej, nie prezydenckiej, a w pewnym sensie nawet prezydenckiej, ale były przegrane różnych opcji. Różne opcje w zetknięciu się z konkretem oceny tak zwanej realnej możliwości przepchnięcia czy przegłosowania ustawy, na przykład za życiem, przegrywały. Nie przegrywały w sensie ilości głosów, tylko przegrywały przez odwrócenie się plecami do Boga, moralności, a przez to do narodu. I dlatego sprawa jest bardziej jeszcze, powiedziałbym, wymagająca troskliwej z naszej strony postawy, poglądu, edukacji. O to się upominamy. Radio Maryja bez przerwy zaprasza do edukowania, nauczania w szkołach naszych i tak dalej. Teraz widzę, arcybiskup Gądecki w Poznaniu uruchomił piękną akcję edukacji, która właściwie dzisiaj się kończy. To jest taka jedna edycja na tematy właśnie zdrowej rodziny. Poszli wolontariusze różni i parlamentarzyści między innymi. Poszli do ludzi, zaczęli tłumaczyć, jaka jest prawda. Dobrze, że są takie głosy, bo to jest zamówienie na bardzo poważną pracę z naszej strony. Natomiast jest jeden moment, nie drzwi kościoła. Nie drzwi. W drzwiach kościoła w dalszym ciągu klucz zamykany jest w większości tylko na wieczór i tylko przed złodziejami, którzy przychodzą zniszczyć czy zbezcześcić. Kościół poza tym jest otwarty. Nie w drzwiach kościoła. Natomiast przy urnie. Wracam z powrotem. Przy urnie. My znamy tych ludzi. Nazwiska są ogłaszane. Nawet w prasie. Jest za parę miesięcy możliwość powiedzieć twarde nie. Człowieku, nie jesteś godny mnie reprezentować. I do tego musimy wracać. Po pierwsze, nie siedzieć w domu i mówić, ja uczciwy jestem i nie będę się plątał do tych, którzy żyją tylko z cudzej krzywdy. Wobec tego nie wyjdę do głosowania. Czystość absolutna zamknięta w domu, czystość polityczna. A jak pójdę, to nie wiem, jak zagłosować. Głosowanie, nawet jeśli ono jest manipulowane, to gdzie byliśmy, żeby przypilnować urny? Jak to społeczeństwo, które mówi, że ponad połowę jest przeciwne obecnemu rządowi, nie stać na odpowiednich dyżurnych, którzy by stali te 12 godzin, czy nawet trochę krócej i patrzyli na ręce liczących, potrafili tak zmanipulować, a my potem krzyczymy, oszukali nas. To nie siedźcie w domu, tylko pilnujcie, macie ku temu prawo. Aktywność społeczna, kochana, aktywność społeczna jest ogromnym zapotrzebowaniem, ale nie przy wypędzaniu z kościoła, bo to jest szczególny teren, gdzie rządzi właśnie ten Pan Jezus w Ewangelii opisany o wiele szerzej niż ze sznurkiem w ręku, którym śmiga różnych tych cwaniaków od handlu. Więc jest tyle terenu, gdzie nasza aktywność radykalna, jak my to mówimy, wycinam go, nie ma go na liście, nie wybrany, a poza tym w ogóle jestem w życiu publicznym, a w ogóle zabieram głos. Proszę zobaczyć, ile osób interesuje się radami gminnymi, radami powiatowymi, ile przychodzi na wywiadówkę do szkoły. Proszę zobaczyć, jak rodzice uczestniczą w wywiadówkach. jak współpracują z nauczycielami. Na nauczycieli krzyczymy, a gdzie są rodzice, którzy staną przy nich, żeby im nauczyciele wytłumaczyli, co to jest wychowanie i żeby umieli również obronić szkołę, bo trzeba obronić. Przejmujmy władzę, skoro jesteśmy suwerenny naród, to korzystajmy z tego upoważnienia suwerennego. I tu jest, przepraszam za długie przemówienia, ale głosy te mnie bardzo, bardzo zainteresowały, bo one są cudownym wstępem do poważnej dyskusji społecznej. Bóg zapłać.
Ekscelencjo, mogę jeszcze jeden telefon?
A bardzo proszę.
Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak, kłania się gorąco Elżbieta z Gdyni. Jestem stałą słuchaczką Radia Maria. I po prostu chciałabym tylko poprzeć wszystkie te głosy, które były przede mną, i prośba gorąca do księdza biskupa, aby może większe poparcie hierarchów Kościoła było dla tych idei, które szerzy nasz Kościół poprzez swój własny stosunek do ludzi sprawujących władzę. Taki wyraźny. Mnie na przykład bardzo boli, no, Warszawa jest naszą stolicą, taki główny środek władzy. Jak widzę naszego księdza biskupa Nycza zawsze obok naszego prezydenta, obok pani Gronkiewicz-Walc, która robi tak dużo złego dla Kościoła. Dom rozpusty naprzeciwko Kościoła, to wszystko wokół Kościoła. Kiedy była walka z lekarzem, który nie chciał dokonać aborcji, nie widać było głosu stanowczego naszego biskupa wielebnego Nycza. Tam nie zabrał głosu takiego wyraźnego, żebyśmy my, katolicy, to widzieli. Jeśli my nie widzimy jasnego stanowiska hierarchów Kościoła w obronie nas, katolików, no to jak ma być dobrze? Czy tylko odnośnie tych radnych, którzy są na dole? Ale jak mamy widzieć to wszystko, kiedy widzimy hierarchów obok tych, którzy nas zniszczą? Nie wyobrażam sobie, żeby ksiądz Rydzyk pokazywał się z takimi ludźmi obok. Nie, ale jedna tylko walka takiego człowieka, jak jest ksiądz Rydzyk, nie wystarczy, żeby było dobro. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za głos,
panie. Ojcze Grzegorzu, kochani radio słuchacze, gdybyśmy potraktowali naszą dyskusję jak głos w parlamencie, czy dyskusję w parlamencie, i teraz było głosowanie, to ja bym musiał powiedzieć, że przegrałem 4-1. Tak by wyszło mi tuż z matematyki. Może gdybyśmy dalej porozmawiali, okazałoby się, że to jest 5-0. Może by i tak wyszło. Zobaczylibyśmy, jakby to nam wniosek końcowy ostatecznie pokazał. Natomiast powtarzam po raz kolejny, niezwykle ważne głosy, doskonale ilustrują nastroje wielu naszych Polaków i dlatego powinniśmy je dobrze zapamiętać i dobrze też kontynuować przy innych okazjach, a tych okazji jest sporo. Ja tylko tak powiem, ponieważ odpowiadam troszeczkę jakby nie wgłębiając się w argumentację pani Elżbiety, bo ona jest piękna. Oczywiście argumentacja, bo jak pani Elżbieta wygląda, to nie wiem, ale też prawdopodobnie piękna. Otóż nie wgłębiając się, chciałbym powiedzieć, że pod jakim względem pozycja ojca Tadeusza Rydzyka, skoro używamy nazwisk, jest o wiele wygodniejsza niż kardynała metropolity warszawskiego. Dlatego, że ojciec Rydzyk ma obowiązek i ma swoje przede wszystkim zakonne środowisko i ma swoje narzędzie, które mu zakon w sposób szczególny zlecił, to jest media. I tu w tym wypadku może pozwolić sobie na to, że nie występuje służbowo, bo nie ma obowiązku dyrektor Radia Maria wystąpić na przykład 3 maja, czy 26 sierpnia, czy 15 sierpnia, czy kiedy indziej. Podczas gdy biskup miejsca, tym bardziej metropolita, chociaż to jest też, trzeba powiedzieć, Warszawa, tak jak każda diecezja, ksiądz kardynał ma takie same obowiązki jak każdy biskup, a więc biskup miejsca, powiedzmy, musi w pewnym momencie po prostu publicznie się pokazać. To ja tylko nie dlatego, żeby w jakiś sposób zniechęcać do dalszej rozmowy naszych czworga, a prawdopodobnie takich dyskutantów jest więcej, ale pokazuje tylko szerszą płaszczyznę szukania argumentów i właściwych postaw. A wszystkie postulaty, które usłyszeliśmy, między innymi postulat pod jasną postawą Kościoła, chociażby w stosunku do profesora Chazana, czy wszystkich innych krzywdzonych, bo takich jak profesor Chazan już jest kilku, i takich prześladowanych przez poprawność polityczną, to są już całe zastępy. Więc postulat jaśniejszej postawy z naszej strony jest bardzo uzasadniony i na pewno jest to poważny wkład w dzisiejszą katechezę.
Ekscelencjo, bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli możemy, prosimy też o błogosławieństwo pasterskie.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Dobrego też dnia.
Pozdrawiam najserdeczniej i idę do moich księży, z którymi prowadzimy sobie modlitwy i rozważania rekolekcyjne.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Wspólnie rozmawialiśmy. Dziękuję też i Państwu. Na początku naszej rozmowy wysłuchaliśmy oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski księży arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Możemy odnaleźć ten tekst też na stronie episkopat.pl. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozostańcie razem z nami.